Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Dyrektor Biblioteki imienia Norwida, pan Andrzej Buk jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Czyli dzisiaj kulturalnie będziemy przede wszystkim rozmawiać. Nie politycznie, absolutnie. No trudno jest rozmawiać z dyrektorem instytucji kulturalnej. Niekulturalnie powiedziałbym. Chociaż oczywiście, dużo zależy od tego, co kto chce powiedzieć. Ja bym zaczął od tego, o czym przed sekundką rozmawialiśmy. Od remontu. Potężnego remontu, który dokonuje się w bibliotece. Mówimy o sali tak zwanej dębowej, no, którą może już dębową będzie raczej tylko z nazwy.
Znaczy zmieni się też i nazwa, zmieni ale to nazwa. Nie chcę zdradzać, bo to będzie pewne takie działanie promujące, więc, ale też i chyba istotne tutaj dla kultury zielonogórskiej, lubuskiej.
Ta sala w momencie, kiedy dokona się w pełni ten remont, a to już właściwie tygodnie nas dzielą, od tego momentu, kiedy zostanie oddana do użytku, no będzie mogła spełniać zasadniczo dużo większą rolę niż do tej pory, teoretycznie podobną, natomiast no, jakościowo się to wszystko zmieni bardzo mocno.
Tak, pierwsze to jednak pozostajemy, bo to jest instytucja, która nazywa się biblioteką, więc przy tych wszystkich teraz zmianach modelu i tych nowych funkcjach to jednak te podstawowe funkcje są do wypełnienia, więc to będzie sala tak wykładowo wydarzeniowa, można powiedzieć. Także ona wielofunkcyjna i w związku z tym, że my realizujemy taki model biblioteki jako trzeciego miejsca, miejsce spotkań, więc wydarzeń, na które przychodzi bardzo dużo osób, naszych czytelników, użytkowników, chętnych jest bardzo dużo i w ostatnim czasie rzeczywiście mieliśmy wiele problemów, gdzie ich posadzić, gdzie oni mogliby postać, żeby posłuchać i szereg też takich...
Zwłaszcza, że organizujecie tych eventów, nazwijmy to bardzo ogólnie.
Tak, ale też bardzo, bardzo wiele, atrakcyjne, tak? Są spotkania autorskie.
I
coroczne Wawrzyny, które teraz opatrzone są taką galą i właściwie byliśmy zmuszeni wychodzić nawet poza budynek Norwida, także to jest bardzo potrzebny remont i bardzo się cieszę, że udało się to zrobić. Zresztą to jest jakaś takiej strategii, która nosi takie hasło dość publicystyczne. Dokończmy modernizację Norwida, bo zaczęliśmy to w 2010 roku, kiedy elewacja, te całe ciągi wentylacyjne, grzewcze, to wszystko zostało zrobione w ramach projektu unijnego. Potem e-usługi, czyli to, co nazywamy dzisiaj biblioteką w chmurze, mediateki, to wszystko sukcesywnie się dzieje.
Nie da się ukryć, że instytucje kultury w ogóle w Zielonej Górze mają teraz dobry czas, bo przecież mówi się i o rozbudowie Muzeum Ziemi Lubuskiej, mówi się
tak,
i...
Tak, no, projekt 10 lat czekał, ale cieszę się, że dyrektor Kania tu zyskał środki.
Rcak, nie zapominajmy o Rcaku.
Duże środki właśnie na Regionalne Centrum Animacji i Kultury, to już są przyznane, no, w perspektywie są też, z tego co wiem, środki na rozwój teatru, przynajmniej w tej sferze infrastrukturalnej. Także no, ale to jest potrzebne, dlatego że jednak wbrew tym różnym utyskiwaniom ludzie korzystają z tej oferty kulturalnej. Tym bardziej, że teraz się tak stało, że do naszych instytucji też oprócz tego, że mamy swoje produkcje, czy jak to mówią teraz, produkty, czy projekty, to jednak przyjeżdża bardzo dużo gości z całego kraju i nie tylko, i trzeba ich godnie przyjąć, a poza tym no, dzisiaj też odbiorca jest wymagający. On też zwraca uwagę na przestrzeń. Dlatego przestrzeń biblioteki jest tak ważna.
A Norwida dałoby się tak przeobrazić, żeby był biblioteką XXI wieku jako całość? No bo on ma też swoje ograniczenia przecież.
Nie, na pewno. Zresztą taki plan mamy, no, całościowy, natomiast no, wszystko to wymaga środków i dlatego my sukcesywnie te przestrzenie modernizujemy. Przypomnę, czy multimedialne centrum dla dzieci i młodzieży, które w zeszłym roku powstało, czy wcześniej mediateki. Teraz zresztą, bo trzeba powiedzieć, że Norwid to jest również 12 filii, bo my jesteśmy w mieście. Naszym organizatorem w części jest też miasto, więc teraz na przykład mam taki projekt. Namawiam tutaj radnych i wszystkich, którzy są życzliwi w bibliotece. Chcemy właśnie przystąpić i w tym nowym roku zmodernizować filię na Podgórnej. To jest taka filia numer 4, której mieści się i część dla dorosłych, część dla dzieci. I właśnie z tego ona jest dość dobrze usytuowana. Poza tym to jest w miarę duża przestrzeń jak na Zieloną Górę i niedaleko jest kampus akademicki.
A jak działają filie? Bo był taki okres, że no, w filiach działo się bardzo różnie, tak? Czy ta filia na Podgórnej,
nie, to jest jakby pół biblioteki. To się tak tylko wydaje, bo one są rozproszone. One może nie są aż tak...
Nie są wyeksponowane.
Wyeksponowane, bo mieszczą się w pomieszczeniach, gdzie jest szereg innych instytucji, ale to jest... Gdyby patrzeć, że biblioteka ma w tej chwili przeszło 25 tysięcy użytkowników zapisanych i czynnych, no to połowa z nich jest jakby zgromadzona w filiach. Tam się odbywają przeróżne też, jak to pan określił, eventy.
To jest takie modne słowo, bardzo pojemne.
Nie lubię go bardzo, ale tam bardzo dużo takich działań edukacyjnych, promocyjnych, warsztatowych, bo trzeba powiedzieć, że dzisiaj to też jest elementem pracy naszego zespołu, więc tutaj jest, myśmy już zrobili taki, no powstała nowa filia, to jest w Palmiarni, filia numer 7.
Zresztą to strzał w dziesiątkę, można powiedzieć.
Ale, no i w tym kierunku zmierzamy, także też, jak to się nazywa, bo liftingiem została objęta właśnie filia 11, czyli na Ptasiej, filia numer 5. I teraz po kolei zmierzamy do kolejnych zmian i właśnie padło na Podgórną, bo tam, mówię, jest duża przestrzeń. Chcemy zrobić też taką multimedialną przestrzeń, która gromadzi różne zbiory, gdzie można przyjść, pożyczyć, potem można też te zbiory będzie zwrócić w różnych miejscach biblioteki. Także no, tu zmierzamy w kierunku tej biblioteki otwartej.
A na jakim etapie jest projekt Focus Mall i biblioteka
jest pomysł, który zresztą nie jest to pomysł jakiś nowy, odkrywczy, bo no, wielu moich kolegów prowadzących biblioteki wojewódzkie w Gdańsku, czy ostatnio na przykład piękna przestrzeń biblioteczna miejska część we Wrocławiu na Dworcu Głównym. Druga piękna przestrzeń właśnie we Wrocławiu to w podziemiu na Świdnickiej, tam gdzie często, jeżeli ktoś no, bywał we Wrocławiu, to zawsze gromadzili się tacy, a teraz tam jest, też dyrektor Ociepa zrobił taką przestrzeń multimedialną. Ja też tu zgłosiłem odpowiednim osobom, że jeżeli będzie realizacja centrum przesiadkowego, to chciałbym tam, jestem gotowy, żeby tam na przykład utworzyć taki nawet punkt biblioteczny, czy też takie miejsce, gdzie można przeczekać to oczekiwanie na kolejny jakiś środek komunikacji. Natomiast jeśli chodzi o Focus Mall, no to jest bariera finansowa i tylko. Dlatego, że myśmy w
wszystko rozbija się o czynsz po prostu.
Tak, dlatego, że no, tam to jest taki czynsz, którego biblioteka bez jakiegoś konkretnego, znaczonego wsparcia nie udźwignie i tu nie ma dyskusji. Chociaż naprawdę byłby to taki dobry krok w kierunku też promocji czytelnictwa, bo tu nie ma się co spierać. Ludzie wybierają określone miejsca, gdzie przyjeżdżają. Tam zwróćmy uwagę, że oprócz tej części handlowej jest dużo instytucji kultury, kino, ale jest też przecież olbrzymi Empik, gdzie przecież też handluje się książką. My o tyle udało nam się z właścicielami Focus Mall porozumieć, że my co kwartał robimy tam takie wydarzenie. Także w tym roku mieliśmy takie wydarzenie promujące bibliotekę, na przykład multimedialną.
Zresztą bardzo świetnie odbierane przez odwiedzających Focus.
Tak, i też było szereg zdarzeń z okazji Festiwalu Filmu i Teatru. Tak, i to zamierzamy kontynuować, bo My tam jakby sami to organizujemy, ale nie, a życzliwość właściciela jest, że nie pobiera od nas opłaty. Natomiast no, warto by się nad tym zastanowić. I ten, no to już drugi projekt byłby taki, który jakby no, powoduje, że ta instytucja trochę wychodzi do
odbiorców. A to jest znak czasów? Żeby bibliotekarze w tej chwili w całej Polsce, jak pan mówi, koledzy pańscy, robią tego rodzaju zabiegi, to, no, czy, to jakby czasy wymuszają tego rodzaju rozwiązań?
No jest inny model życia społecznego, zachowań społecznych i nie ma co specjalnie, to tak jak dyskutujemy tutaj, czy rynek ożywić, czy Focus Mall się reklamuje, że jest nowym centrum miasta, no, dość przebiegle.
Przebiegle i świetne hasło.
Ale przecież tak naprawdę stwierdza tylko fakt, bo i myślę, że nie ma takiej siły, żeby te przyzwyczajenia, ten kierunek, no dzisiaj jest coś takiego, że według McLuhana, takiego mojego ulubionego teoretyka kultury, samochód mechaniczna narzeczona, no to tą narzeczoną trzeba gdzieś zabrać, prawda? Gdzieś ją przyjeżdża się na jakieś spotkanie, do sklepu.
No i jak jesteśmy trzeba przy Focusie, gdzieś... okazuje się, że tam to działa rewelacyjnie, bo jeśli popatrzeć na statystyki, 9 milionów osób w stosunku tak, rocznym.
Ale jeżeli jest... też rozmawiamy o tym, że rodzina, że weekend, no to proszę, tam przecież są rodziny, prawda? Jest tam taka, ja sam czasem jak wnuczka do mnie przyjeżdża, to udaje się, tam jest taka sala gier, tam zabaw, nie wiem jak to się fachowo nazywa. I można podzielić nawet te zajęcia, prawda?
I wiele osób tak robi właśnie.
I ja się mogę z tym nie zgadzać, bo wolałbym, żeby to się według takiego dawnego modelu odbywało i te spotkania, tylko my teraz na przykład...
Za moment nam to trochę politycy zreglamentują, biorąc pod uwagę fakt zakazu handlu, no tak, handlu w niedzielę. Na to nie
mam wpływu. Ale na to ja przynajmniej nie mam żadnego wpływu. I nie wiem, jak to się tam uda, bo jeszcze trzeba dodać
jednak,
że Polacy mają to do siebie, że jednak zawsze tą furtkę gdzieś tam wynajdą. Natomiast no, ja mogę podać przykład teraz. Właśnie wczoraj zakończył się dwutygodniowy taka impreza nasza flagowa, Festiwal Literacki Proza Poetów Anny Tokarskiej. I ze względu na remont właśnie sali dębowej myśmy musieli przenieść te zdarzenia, spotkania. Mieliśmy znakomite pisarki, biografistki z całego kraju. Zresztą przez to frekwencja była naprawdę bardzo, bardzo dla nas satysfakcjonująca. Ale też i ludzie byli zadowoleni, bo to naprawdę była górna półka. Rozmawialiśmy o książkach chociażby no, znakomite spotkanie z Magdaleną Grzebałkowską o wielu jej książkach, ale też o ostatniej książce Beksińscy, portret podwójny. To było niekończące się właśnie spotkanie z autorką takich dwutomowych rozmów z Pilchem, Eweliną Pietrowiak, Agata Tuszyńska, Anna Król. To też zależy mi na tym w tym roku, żeby zaprosić młode biografistki, czyli takie, które na przykład, jak Ania Król napisała chyba 3 książki o Iwaszkiewiczu, ale ona napisała to bez tego obciążenia, które na przykład ja mam w spojrzeniu, bo ja jednak znam biografię tą polityczną też Iwaszkiewicza, ona nie i ją to nie interesowało. Ją interesował to, co zostało w Stawisku, czyli w tym muzeum, gdzie czas został nagle zatrzymany, jak Iwaszkiewicz odszedł i przez pryzmat rzeczy pozostawionych, miejsc, w których te rzeczy zostały pozostawione, znakomita rozmowa.
Młodzi biografowie mają właśnie tę dobrą cechę, że mogą perspektywę mieć.
Ona się urodziła na rok przed śmiercią, prawda? Więc oni nie mają tych obciążeń. To jest zupełnie inne spojrzenie i to przyznam się szczerze, że bardzo... Nawet liczyłem, że będzie dobrze, ale że tak dobrze, to nie spodziewałem się. Także to był naprawdę... Ale zmierzam do tego, że musieliśmy to przenieść i zaaranżować hol na taką salę spotkań. Miejsc było tyle, co właśnie na sali dębowej. Scenka, kurtynka, tam zastawki, tak żeby to... I klimat był znakomity, kiedy mieliśmy też w ramach festiwalu Salon Poezji był taki niepodległościowy. i był między innymi wiersze mówił, pieśni legionowe śpiewał Lech Dyblik, czy też mieliśmy taki niszowy koncert nowej płyty Iwony Lorenz i Grzegorza Tomczaka, no to naprawdę tak sobie siedziałem. Wiele imprez widziałem, bo dużo organizowałem, ale też dużo widziałem.
Ta przestrzeń oczywiście w jakiś sposób determinuje spojrzenie na całą imprezę.
I przyznam się, że to było tak, no ta przestrzeń została opanowana, więc to wracając do tego podstawowego pytania pana redaktora, na pewno my wiemy, co chcemy zrobić i wiele tych przestrzeni już zostało zrobionych, no ale też ważne jest, bo cały czas pracujemy nad tym, co jest jakby nową przestrzenią biblioteki, prawda, bo my mamy mediateki, tam mamy audiobooki, filmy, prawda, muzykę i tak, gry,
no wszystkie rzeczy, te, które tam, technologia ze sobą przyniosła do
jednego. Ale też na przykład teraz taki projekt od niedawna, który od pół roku chyba jest Legimi, czyli możliwość bezpłatnego korzystania z audiobooku, przepraszam, z e-booków, czyli książki, którą my po prostu, czyli biblioteka w chmurze. My udostępniamy 20 tysięcy tytułów. Można tylko raz się zgłosić do biblioteki, zarejestrować się i potem co miesiąc odbierać nowy PIN i praktycznie to jest taka autentyczna biblioteka w chmurze, bo książki, mamy tam te 20 tysięcy tytułów, to jest głównie beletrystyka. To są tak zwane nowości, czego czytelnik najbardziej oczekuje w bibliotece. I praktycznie w tej chmurze, jakby w tej przestrzeni wirtualnej, pobieramy sobie te książki, tam mamy swoją półkę i potem nie wymaga...
W danym momencie na telefonie komórkowym.
I co jest ważne, nie na telefonie. Można też na smartfonie, na tablecie, ale to jest mniej wygodne, bo tam nie ma tego papieru cyfrowego, ale wystarczy sobie kupić czytak za 300 zł. I praktycznie, co jest też tu ważne, że my nie musimy być cały czas w sieci, prawda? Pobierzemy i potem jedziemy pociągiem, czy gdzieś tam
nie
jesteśmy.
Nie martwimy się o to, czy jest
przestrzeni, gdzie nie ma tak zwanego Wi-Fi i my sobie to czytamy. To jest lekkie, no, bo tego prawie nie ma. To jest lżejsze niż nawet
oczywiście
ten numer bibliotekarza. Także, że w tym sensie to jest tak samo biblioteka cyfrowa, z którą wspólnie z Uniwersytetem, z Biblioteką Uniwersytecką w tej chwili robimy ją, rozwijamy. To naprawdę jest oferta z kolei dla badaczy. Nie trzeba wielce przychodzić u nas, chociaż zapraszamy oczywiście, tylko wszystko można zrobić online, więc to jest też, ale my musimy nad tym panować, my musimy merytorycznie to przygotować i technologicznie, więc w tym sensie to są nowe w ogóle zupełnie przestrzenie, o których jeszcze kilka lat temu w ogóle nie rozmawialiśmy, bo mówiliśmy o jakimś tam skanowaniu, mówiliśmy o to studenci mnie, czy pan ma to, czy to jest w sieci,
czy
w sieci w ogóle. To wtedy ewentualnie przeczytamy to. A dzisiaj to już jest zupełnie normalne i to są te kierunki. I my, dlatego jak pan redaktor pyta, co my na te oczekiwania, my spełniamy oczekiwania czytelników, no bo też jest taka ogólna, przynajmniej tak się mówi, nie wiem. Myślę, że to jest rzetelne, że jednak to czytanie, poznawanie wiedzy, bo biblioteka jest takim miejscem gromadzenia i udostępniania wiedzy, nie tylko literatury, bo to jest nasze zadanie i zresztą wielu nawet rządzący mówią o tym, że jednak i nie ukrywam, że przekazują niezłe środki, bo tu na przykład mógłbym opowiedzieć, jak znakomicie w południowej części województwa, w wielu miejscowościach niewielkich, korzystając z tego programu Instytutu Książki, czyli Infrastruktura Plus, czyli pieniądze na modernizację bibliotek w miejscowościach do 20 tysięcy, jak dużo bibliotek skorzystało. Wschowa, Nowa Sól, Kargowa, Szczaniec, czyli takie niewielkie. Szczaniec, zresztą zdaje się 1000, znakomita, oni sobie to nazwali mediateką, ale to nowoczesna, multimedialna biblioteka. I co ciekawe, ja to cały czas tak podglądam, monitoruję, no bo jedna rzecz to zrobić, ale potem jest ważne, co tam w środku jest, a tam jest dużo.
To tak bardzo, to rozwija, to pokazuje,
środowisko to tak bardzo zintegrowało, że ja zresztą u mnie jest taki dział badania analizy metodyki i tam ostatnio właśnie przygotowując się do takiej konferencji na Uniwersytecie Wrocławskim korzystałem z tych badań po zrobieniu, po zmodernizowaniu przestrzeni, tam też od razu te pieniądze wymagają, że przez ileś lat trzeba spełniać pewne standardy. Nowości, ilość pracowników.
No jest to dobrze rozplanowane.
I od razu tam widać było, jak wygląda korzystanie z tych usług. Idzie w górę, więc...
Wspomniał pan o badaczach, a dzisiaj IPN otworzy swoje podwoje, jeśli można tak powiedzieć, w gmachu biblioteki.
No tak, ale tu nie...
No to jakby nie wasza inicjatywa.
Wynają u nas pomieszczenia.
Ale to też będzie tyle, miejsce dla badaczy, tak?
Także, no nie tylko chyba, nie wiem, bo jakby nie reprezentuję tu, ale tak jak mogę się domyślać, tam też ludzie, którzy chcą sprawdzić pewne informacje, no
będą
to
mieli taką
będą chyba nie będą musieli z tego, co tam słyszałem chyba nawet w jednej wypowiedzi telewizyjnej dyrektora z Poznania tego oddziału, bo tu jest tylko punkt. To po prostu będzie ułatwi to ludziom, bo nie będą musieli jechać do Poznania, tylko
no,
tutaj
do tej pory się tak to
złożą. Ale rzeczywiście tak chyba od dzisiaj to działanie jest.
Dzisiaj formalnie będzie to otwarte.
I my zresztą w ostatnim 2 latach taki projekt Przystanek Historia, to edukacyjny, czyli spotkania z autorami książek, które wydaje IPN, które są takim próbą mierzenia się z historią najnowszą, to my tutaj w tym względzie współpracujemy i myślę, że to nawet się dalej będzie toczyć. Wielu regionalistów tutaj, wielu też ludzi dojrzałych i tych bardzo dojrzałych na takie spotkanie przychodzi, bo oni jednak muszą się tam gdzieś, to są czasami bardzo takie emocjonalne spotkania, bo oni muszą się z tą historią, którą każdy widzi inaczej. I oni tam nawet chcą się jakoś tam rozliczyć, chcą ją część jakieś spojrzenia, te perspektywy bronić.
Tego. No jeśli to wywołuje interakcję, to bardzo dobrze, no po to się organizuje.
No właśnie dlatego, że to rzeczywiście tak się zdarzyło. My zresztą jesteśmy po całym rocznym obchodach jubileuszu 70-lecia, ja to przyniosłem, bo wyszła taka właśnie monografia doktora, naszego pracownika, doktora Dawida Kotlarka i numer taki jubileuszowy. Tu polecam lekturze, bo to jest rzeczywiście, pokazuje on, jak bogata oferta jest biblioteki.
Zmienia się biblioteka.
I nasze pismo literackie też, które się ukazało teraz z okazji, taki numer specjalny związany z festiwalem Tokarskiej.
Dzieje się.
No i zapraszamy.
Tu właśnie o to chodzi.
Współpracujemy z partnerami spoza Polski, także i to jest taka, co ja sobie cenię, współpraca oddolna, czyli to nie wynika tam. W tym są ludzie i miasta partnerskie, ale to jest jakby nasza inicjatywa. Mamy swoje tam, czy w Kodłus, czy w Nitrze, czy jeszcze w innym, swoje przyjaźnie. I nawet nasz festiwal filmowy, który też wspólnie ze stowarzyszeniem współorganizujemy w tej części relacja literatura, film, książka, to też znakomita współpraca z Cottbus Film Festival, Stadttheater w Kodu z dyrektorem i Schillerem, czy też mały teatr, ale bardzo ciekawy, lalkowy, który jest właśnie w Cottbus, To jest ważne, bo to już nie są takie relacje oficjalne, tylko czego ja na przykład osobiście nie lubię, tylko to są realia. Oni do nas, my do nich.
Można się poznawać przy okazji uzupełnić.
Dlatego serdecznie zapraszam, wszystko na naszych stronach, na naszych fanpage'ach, bo w tym względzie też jesteśmy tworem bardzo rozwiniętym.
I aktywnym. Dyrektor Andrzej Buk, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Cypriana Norwida w Zielonej Górze. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo za zaproszenie.